Dzień dobry, ja się tylko z Państwem szybciutko witam. Bardzo się cieszę, że tak licznie uczestniczą Państwo w tych naszych online-owych wykładach. Już od razu przekazuję głos doktorowi Dudzińskiemu, który wprowadzi Państwa w dzisiejsze zajęcia, przedstawi dzisiejszego wykładowcę. Także życzę miłego wykładu.
Dzień dobry Państwu, witam Państwa również bardzo serdecznie na kolejnym zdalnym internetowym spotkaniu Akademii Kina Światowego. Zanim przejdziemy do meritum, jedno tylko ogłoszenie takie formalne dla tych z Państwa, którzy są studentami Uniwersytetu Wrocławskiego i zaliczają Państwo Akademię Kina Światowego jako przedmiot fakultatywny. Otóż mogą już Państwo sprawdzić w USOS-ie, czy ten przedmiot został Państwu podpięty. Jeżeli od takiego podpięcia jeszcze Państwo nie mają, to proszę się po prostu skontaktować z nami i wtedy będziemy tę sprawę wyjaśniać, ale już mogą to Państwo po prostu sprawdzić, tak aby wszystko tam formalnie, organizacyjnie było dopięte. Więc to jest tylko ta jedno takie ogłoszenie natury organizacyjnej, a teraz możemy już przejść do meritum dzisiejszego spotkania. Naszym dzisiejszym gościem jest profesor Krzysztof Kornacki z Uniwersytetu Gdańskiego, historyk kina, specjalista między innymi od dziejów polskiego filmu powojennego, autor książki Popiół i Diament Andrzeja Wajdy oraz monografii Kino Polskie wobec katolicyzmu 1945-1970. I profesor Kornacki wprowadzi nas dzisiaj w dzieje, w historię tak zwanej radzieckiej szkoły montażu. Przypominam jeszcze tylko Państwu, że gdyby pojawiły się u Państwa jakieś wątpliwości, jakieś pytania, to na dole ekranu mają Państwo opcję Q&A, gdzie mogą Państwo swoje pytania wpisywać i na koniec naszego spotkania poprosimy profesora Kornackiego o odpowiedź na te pytania, a teraz, żeby już nie przedłużać, oddaję głos naszemu dzisiejszemu gościowi. Proszę bardzo, zapraszam.
Witam Państwa również bardzo serdecznie, tak jak moi przedmówcy. Proszę Państwa, bardzo żałuję, że nie mogę z Państwem się spotkać na żywo, bo ja akurat, może część z Państwa miała już okazję, miałem z częścią z Państwa okazję się spotkać, to wiecie, że jestem perypatetykiem, lubię chodzić, kinetykiem, dużo macham rękami i na dodatek jestem wampirem energetycznym, czyli lubię, że tak powiem, energię czerpać z osób, które słuchają, jeśli się takie trafiają na wykładzie. A w każdym razie, jeśli takie są, to od razu się wczepiam oczyma. No tutaj, proszę Państwa, nie będę mógł za bardzo tego zrobić i czuję się cokolwiek nieswojo, tak? Miałem wciąż wielką nadzieję, że jednak uda się do Wrocławia dojechać, ale nie udało się. Zobaczymy, jak się to potoczy. Tak jak powiedział Pan doktor, dzisiaj tematem jest radzieckie kino montażowe, jakby ilustracją tego filmu. Oczywiście luźno związaną z dzisiejszym spotkaniem jest film Pancernik Potiomkin Sergeja Eisensteina z 1925 roku. I proszę Państwa, zanim powiem trochę o tym filmie, to oczywiście trzeba wprowadzić w kontekst. I tu, proszę Państwa, dwa motta. Pierwsze motto, miało być motto, już tego motta nie ma. No to ja w takim razie spróbuję, proszę Państwa, sobie przypomnieć te dwa motta, które miały być na tej prezentacji. Pierwsze motto to, proszę Państwa, motto ze wszystkich sztuk film jest dla nas najważniejszą. Tak, to jest, proszę Państwa, motto Anatolija Łunaczarskiego, przypisywane Leninowi, ale, proszę Państwa, tutaj ważne jest to słowo dla nas, tak? Bo zwykle się mówi, ze wszystkich sztuk najważniejszy jest film. Ale zapomina się, proszę Państwa, o tym dla nas, a to dla nas to oczywiście było kluczowe, no bo jak wiadomo, to nas oznaczało bolszewików, prawda, partię bolszewicką, co sugerowało, że nam wcale nie zależy na sztuce filmowej, tak? Tylko bardziej na propagandzie, bo jak Państwo się domyślają, o czym jeszcze będziemy rozmawiać, partia bolszewicka traktowała kino nade wszystko jako agitację i propagandę, a nie jako sztukę. W momencie, kiedy sztuka stawała w poprzek, można powiedzieć, w konflikcie z propagandą, to taką sztukę się po prostu wyrzucało na bok. I tak, proszę Państwa, będzie też z radzieckim kinem montażowym, który będzie święcił triumfy w latach 20., ale w latach 30. zostanie odsunięte takie awangardyzujące kino na plan dalszy, a więc takie kino realizowane przez artystów i raczej rzemieślnicy wezmą na warsztat film po to, żeby dotrzeć do szerokich mas publiczności, a nie do do tych, którzy będą zachwycali się jakimiś artystycznymi rozwiązaniami. A drugie, Państwa, drugie motto, które tu Państwo widzicie na ekranie, a którego nie widzicie Państwo, nie wiedzieć czemu, coś z prezentacją, to, Państwa, nie ma sztuki poza konfliktem. To jest, Państwa, jeden z cytatów z wielu pism Sergeja Eisensteina. Nie ma sztuki, Państwa, poza konfliktem. I, Państwa, rzeczywiście konflikt będzie jedną z absolutnie podstawowych kategorii, która będzie definiowała kino radzieckie. Konflikt na różnych poziomach, Państwa, o czym jeszcze wspomnę, zwłaszcza, Państwa, właśnie w twórczości Sergeja Eisensteina. I te dwa elementy niech nam jakoś gdzieś patronują w tym dzisiejszym naszym spotkaniu. I pierwsze, Państwa, wiadomo, że kino sowieckie powstało jako efekt, jeśli można tak powiedzieć, przełomu politycznego, ustrojowego, jakim była rewolucja październikowa w 1917 roku, tak, stworzyło właśnie to tą sytuację, w której sztuka jest absolutnie podporządkowana polityce, partyjności, sztuka agitacyjna, choć mająca później wraz z rozwojem Związku Radzieckiego, mająca różne odsłony. To jeszcze nie był ten socrealizm, który później będzie straszył filmowców, to jeszcze były właśnie te lata, kiedy można było trochę eksperymentować, o tym jeszcze powiemy. Dalej, Państwa, takim wyraźnym znakiem tej propagandowej czapy, którą nałożono na kino radzieckie, na kino sowieckie, było upaństwowienie kinematografii, nacjonalizacja tej kinematografii, która ostatecznie, Państwa, dokonała się w 1922 roku. I tu, Państwa, warto zwrócić uwagę właśnie, nie wchodząc w szczegóły zanadto, bo to też nie o to chodzi, nie mamy aż tyle czasu, ale warto, Państwa, zwrócić uwagę, że ta sytuacja kinematografii porewolucyjnej po 1917 roku przez kilka lat nie była najlepsza, ponieważ zdecydowana większość twórców filmowych, tych, którzy robili do 1917 roku, charakterystyczne powolne melodramaty, takie modernistyczne, pełne właśnie takich jakichś smutków i melancholii, to one, Państwa, większość z tych twórców wyjechała na zachód, tak, uciekła, tak, emigrowała. Była zwolennikami tak zwanej białej władzy, czyli tych, którzy chcieli restytucji cara, tych, którzy chcieli, aby Rosja wróciła do status quo, tak, status quo ante, czyli takiego, jaki istniał do momentu wybuchu tej rewolucji. W związku z tym, Państwa, właściwie nie było komu realizować filmy, a ze względu na to, Państwa, że trwała permanentna wojna domowa, też nie było, Państwa, za bardzo za co realizować te filmy. Nie było materiałów, nie było wystarczającej ilości środków i wytwórni, w których można było to realizować, środków finansowych, ale także i środków takich kinematograficznych, jak taśma filmowa. Wszystko to, Państwa, powodowało, że sytuacja kina na wschodzie, w tym kraju, teraz już można powiedzieć radzieckiego, nie była najciekawsza, nie była najlepsza. I musiało się, Państwa, pojawić właściwie nowe pokolenie bardzo młodych realizatorów filmowych, których nazwiska za chwileczkę, Państwa, wymienię, żeby ta kinematografia ruszyła z kopyta. A że byli to bardzo wykształceni młodzi ludzie, eksperymentujący, to nagle, można powiedzieć, państwo radzieckie stało się takim patronem, mecenasem sztuki jawnie awangardowej. Chociaż jednocześnie, Państwa, to paradoks, realizowanej za państwowe pieniądze. Dlaczego, Państwa, podkreślam ten paradoks? Bo zwykle, Państwa, jest tak, że sztuka awangardowa jest robiona gdzieś w niszy, prawda? Dla jakiegoś obiegu niezależnego, przez jakichś twórców, którzy być może nawet nie są filmowcami, tylko pochodzą jakby z innych sztuk. Taka była sytuacja tej awangardy lat 20., prawda? Różnych izmów, które się wtedy pojawiły. Tymczasem, Państwa, akurat kino radzieckie to jest państwowe kino awangardowe, co jest naprawdę, Państwa, bardzo rzadkim przypadkiem w historii kina. Tak jak mówiłem, Państwa, że to były trudne początki i te lata wojny domowej aż do 1920 roku to, Państwa, generalnie dominacja krótkich filmów propagandowych, także fabularnych, ale głównie takich agitacyjnych, i dużo, dużo kronik filmowych, tak? Kroniki filmowe, tutaj Lenin zwłaszcza postawił na kroniki filmowe, mając taką świadomość, że to jest najpewniejszy sposób dotarcia jest takim formatującym przekazem, bo wiadomo, w rzeczywistość taką ekranową, która jest niefikcjonalna, odbiorca łatwo uwierzy. Więc to, Państwa, było tutaj też dość istotne. Natomiast, Państwa, to młode pokolenie filmowców, tu macie Państwo właśnie na ekranach, podałem tylko roczniki ich urodzin, Państwa, nie chciałem już ich uśmiercać, że tak powiem, więc zobaczcie Państwo, to jest pięć nazwisk bardzo ważnych. Oczywiście ich było więcej, natomiast nam nie starczy czasu na to, żeby o wszystkich, Państwa, powiedzieć, w związku z tym tutaj wymieniłem właśnie tych: Lew Kuleszów, Eisenstein, Pudowkin, Dziga Wiertow i Aleksander Dobrzenko. Jak powiedziałem, Państwa, lata 20 to pewien oksymoron, państwowe kino awangardowe. Państwa, Najpierw taka uwaga może generalna dotycząca rozwoju kina. Jak Państwo wiecie, w różnych okresach historii kina, już zetknęliście się Państwo z tym, różne jakby środki wyrazu dominują, tak? Czasem scenariusz jest istotny, czasem istotne jest moment filmowania, nie wiem, jak w neorealizmie włoskim, gdzie trzeba, prawda, pokazać tą realną rzeczywistość, taką, jaką ona jest, prawda? Czasem bardziej aktor gra pierwsze skrzypce. Wiem, że pan doktor Dudziński będzie miał wykład, chyba będzie, czy już miał nawet, no, w każdym razie, proszę Państwa, będzie w cyklu tych wykładów. Jest przewidziany wykład także poświęcony aktorom właśnie, wielkim gwiazdom filmowym, jak Państwo wiecie, one wtedy zawłaszczały ekran. Czyli jak widać, Państwa, różne środki wyrazu, różne elementy dzieła filmowego brały górę, tak, dominowały. Natomiast, proszę Państwa, no nie da się ukryć, że po raz pierwszy nastąpiła fetyszyzacja montażu właśnie w radzieckiej szkole montażowej. Wcześniej byli ważni aktorzy, wcześniej były ważne, nie wiem, operatorzy z krótkich filmów, atrakcji, wcześniej były ważne, nie wiem, zaplecze scenariuszowe, na przykład też teatralne, prawda, więc to co jest jakby podstawą literacką. Natomiast, proszę Państwa, w tym wypadku kina radzieckiego, najważniejszy oczywiście był montaż. I to, proszę Państwa, częściowo wynikało z tych powodów, o których powiedziałem wcześniej. Nie jeden raz, proszę Państwa, w historii kina zdarzyło się tak, że rozwój pewnych środków wyrazu, pewnych koncepcji artystycznych wynikał w dużym stopniu z ograniczeń, tak. Jak już Państwa napomknąłem, neorealizmie, o którym Państwo będziecie się później uczyć, no to neorealizm wziął się między innymi z tego, włoski, że Włochy były bardzo zniszczone i właśnie nie było gdzie kręcić, więc wyszli na ulicę. Wychodząc na ulicę, oczywiście to nie był jedyny element, nie jedyna przyczyna, to jest jasne, ale wychodząc na ulicę, no z konieczności tę ulicę portretowali neoraliści włoscy. I tu, proszę Państwa, można powiedzieć, że w wypadku radzieckiej szkoły montażowej też trochę tak było. Mówiłem Państwu, że właściwie wszystkiego brakowało. Natomiast, proszę Państwa, było bardzo dużo taśmy, zwłaszcza kronik filmowych, bardzo dużo taśmy, którą można było eksperymentować. I w związku z tym, jak nie można było na przykład kręcić, bo tej realnej taśmy, tej, na której można było realizować, prawda, czystej taśmy nie było, natomiast było dużo kronik filmowych, prawda, które gdzieś składowane były w tych archiwach, którymi zawiatywała część z tych młodych twórców, o których Państwu wymieniłem, no to można było eksperymentować na już gotowym materiale i sprawdzać, jak się na przykład, gdy się pewne elementy połączy ze sobą, co z tego wynika. Tak, proszę Państwa, było w wypadku pierwszego z wymienionych nazwisk, Lwa Kuleszowa. Paradoks, ci starsi od niego twórcy, czasem o kilka lat, których wymieniłem wcześniej, oni uważali go w ogóle za twórcę kinematografii radzieckiej, prawda? On mówili, że my robiliśmy filmy, a on stworzył kinematografię radziecką, parafrazując jedną z takich właśnie takich hołdów dla Lwa Kuleszowa. Bardzo młodego człowieka, który pracował przy kronikach filmowych i w wieku lat 20 właściwie założył takie laboratorium, w którym rzeczywiście z racji tego, że za bardzo nie było czym kręcić, to albo robiono, wiecie Państwo, takie próby avista, trochę teatralne, prawda, próbując inscenizować pewne sceny, albo właśnie zastanawiano się nad tym, co wynika z zestawiania, prawda? Zestawiania już gotowych elementów, czyli de facto z montażu. I to, proszę Państwa, można powiedzieć, że to ograniczenie w pewien sposób wpłynęło także na wybór tego najważniejszego środka wyrazu, jakim był montaż dla radzieckiej szkoły montażowej. I to, proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz. Z pewnym, powiem nawet delikatnym smutkiem zauważyłem, że w programie Akademii Kina Światowego nie ma żadnego filmu Davida Warka Griffitha, zdaje się, wcześniej były. Nie wnikając w to, z jakich to powodów, pewnie pragmatycznych, no to, proszę Państwa, David Warka Griffith w latach 10, ten amerykański realizator, chociaż być może na jakimś wykładzie Państwo o tym słyszeliście, gdybym był na żywo, to od razu byście Państwo zareagowali, powiedzieli tak lub nie. Ale niezależnie od tego, no Griffith na pewno zasługuje na dużą uwagę, ponieważ no, w latach 10. był, można powiedzieć, no, królem kina. Tak? No, czy to on skodyfikował właściwie wszystkie środki wyrazu w taki, czy zbliżoną poetykę kina, którą my dzisiaj znamy, kina amerykańskiego. Czyli wiecie Państwo, taką poetykę kina zerostylowego. Tak? To on te wszystkie środki wyrazu, jakie wcześniej zostały przez twórców wynalezione, prawda, w zakresie operatorskim, prawda, w zakresie inscenizacji, prowadzenia aktora i tak dalej, montażu rzecz jasna także, dramaturgicznego i narracyjnego, on te rzeczy skodyfikował niejako, zwłaszcza w dwóch swoich wielkich filmach, myślę tutaj o Narodzinach Narodu, rasistowskim filmie z okresu wojny secesyjnej i Nietolerancji. A wspominam, proszę Państwa, o tym dlatego, że radzieccy twórcy montażowi będą zapatrzeni w kino amerykańskie. To nam się, proszę Państwa, trochę, prawda, nie bardzo układa, jak to kino amerykańskie, kultura amerykańska i Rosja radziecka. Otóż tak, rzeczywiście, proszę Państwa, w latach 20. była bardzo silna w kinie sowieckim westernizacja tego kina. To znaczy oni zapatrzeni byli właśnie w kino zachodnie, a zwłaszcza właśnie w kino amerykańskie, ponieważ ono było niezwykle dynamiczne. Ono potrafiło opowiadać tak jak żadna inna kinematografia narodowa, na przykład z powodów jakichś tam ideowych, jak ekspresjonizm niemiecki, bardzo powolny, prawda, i sięgający raczej w głąb, a nie opisujący świat, na czym bardzo tym twórcom radzieckiej szkoły montażu zależało. Czeplin cały, o, to było dla nich też, proszę Państwa, wielkie odkrycie, więc tutaj duża rola, duży wpływ Davida Auerka Griffitha na świadomość montażową twórców filmowych, zwłaszcza, proszę Państwa, Siergieja Eisensteina, który nawet poświęcił temu oddzielny tekst, do którego jeszcze, proszę Państwa, za chwileczkę się do tego tekstu odniosę. To, proszę Państwa, byli ludzie zafascynowani maszynami, konstruktywiści, futuryści, znacie Państwo MMM, prawda, miasto, masa, maszyna, też w wydaniu takim ideologicznym, sowieckim. W związku z tym, proszę Państwa, słowo montaż tak naprawdę dla nich oznaczało czynność techniczną, tak? Czynność konstruowania z agregatów jakiegoś całego urządzenia, czynność konstruowania z jakichś półproduktów całego urządzenia. Czuli się trochę inżynierami w tym znaczeniu, a samo słowo montaż, proszę Państwa, rzeczywiście początkowo oznaczał czynność techniczną. Tak jak powiedziałem, proszę Państwa, być może fetyszyzacja montażu jest konsekwencją właśnie wspomnianych ograniczeń, do których, które to zostały przekute na dobrą monetę przez tegoż pana właśnie tutaj, którego Państwo widzicie, Lwa Kuleszowa, o takim właśnie orlim spojrzeniu, człowieka bardzo młodego wtedy, ale już z wielką charyzmą dla tych niewiele starszych od niego twórców. Pewnie słyszeliście Państwo o czymś takim, no to nie będzie odkrycie, ale no muszę to powiedzieć z racji takich wykładowych, bo być może ktoś jednak z Państwa nie słyszał o tym. Słyszeliście pewnie Państwo o efekcie Kuleszowa, prawda? Czyli jednym z najsłynniejszych efektów montażowych, który pokazuje taką siłę semantyzowania kadru poprzez montaż, to znaczy nadawania znaczeń dwóm różnym ujęciom poprzez ich zestawienie. Dwóch różnych ujęcia, które mają, można powiedzieć, neutralny charakter, to znaczy bardziej opisowy, ale poprzez zestawienie tych dwóch, czy w ogóle poprzez stworzenie fraz montażowych, nadaje się jakieś znaczenie dodatkowe. Czyli ta semantyzacja, nadawanie znaczeń poprzez sam akt łączenia była czymś, nad czym rzeczywiście deliberowali i pracowali w tym laboratorium Kuleszowa ci młodzi twórcy. Przez chwilę przewinął się tam też i Eisenstein, był tam na pewno też Pudowkin, także nie były to byle jakie postaci. Proszę Państwa, pozwolę sobie teraz powiedzieć, czym był efekt Kuleszowa, ale zacytuję definicję, przepraszam za to, że to takie czytelnicze będzie trochę. Zacytuję definicję dlatego, że, proszę Państwa, w odniesieniu do efektu Kuleszowa istnieją różne wersje, tak bym powiedział. To znaczy są różne koncepcje, jak tak naprawdę on wyglądał, a nie zachował się, proszę Państwa. On się nie zachował, co nas nie dziwi, prawda, bo to był generalnie taki trochę eksperyment, no, czyli wiecie Państwo, z materiału już istniejącego, w tym wypadku z twarzy, obojętnej twarzy, ponoć obojętnej, aktora Iwana Mozżuchina, takiej gwiazdy kina dorewolucyjnego. To był jeden element tej frazy, a później każdorazowo stworzono trzy. Twarz tego aktora i trzy inne obrazki. I pokazując odbiorcom, jak głoszą właśnie te przekazy z tamtej epoki, pokazując odbiorcom, okazywało się, że odbiorcy widzieli co innego na twarzy tego aktora, Mozżuchina, chociaż teoretycznie miał on obojętną twarz. Nie wiem, czy jak wygląda obojętna twarz, może tak? No ale powiedzmy, że jakoś to, proszę Państwa, wyglądało. Pozwolę sobie w takim razie zacytować, proszę Państwa, ten fragment tej encyklopedycznego opisu autorstwa Tadeusza Szczepańskiego, więc to musi być prawda. Eksperyment montażowy przeprowadzony w latach 1917-18 przez Lwa Kuleszowa, radzieckiego reżysera filmowego i pedagoga, który zmontował ujęcie twarzy znanego aktora rosyjskiego kina niemego, Iwana Mozżuchina, z ujęciami kolejno talerza zupy, kobiety w trumnie i bawiącego się dziecka. W wyniku tych zestawień okazało się, że w zależności od poprzedzającego ją ujęcia, neutralna pod względem emocjonalnej ekspresji każdorazowa ta sama twarz aktora przybierała w oczach widza odmienny wyraz psychologiczny, odpowiednio głodu, smutku, radości. Efekt Kuleszowa dowodził, że znaczenie ujęcia zależy od montażowego kontekstu. I zobaczcie Państwo, to jest ważne, jaka była kolejność. Tak? Znaczy tutaj profesor Szczepański wyraźnie wskazuje, że kolejność właśnie była taka, że najpierw było to ujęcie, prawda, czy to talerza zupy, czy to kobiety w trumie, a później bawiącego się dziecka i dopiero twarzy Mozżuchina, na którą niejako spływało znaczenie tego poprzedniego ujęcia, co jest chyba zrozumiałe, proszę Państwa, bo jeśli zobaczymy twarz, a później jakiś element, jakiś przedmiot, no to nie, tak łatwo nie zwiążemy, bo najpierw jest twarz. Prawda? Nie wiem, co o niej sądzić, to jeszcze obojętne, a dopiero coś. Więc tutaj i do tego, proszę Państwa, tutaj, że tak powiem, odnoszę się do tej kontrowersji, bo czasem właśnie tutaj ta kolejność jest zmieniana. Proszę Państwa, swoją drogą Lew Kuleszow także w swojej książce Sztuka filmowa opisał też inne eksperymenty, na przykład właśnie sztuczną kobietę, jak się tworzy idealną, przepiękną sztuczną kobietę. Prawda? To bierze się fragmenty ujęcia, zbliżenia poszczególnych części ciała tej kobiety, nie pokazując jej oczywiście w planie ogólnym, tylko właśnie w tej frazie montażowej. To pewnie jakieś takie bardzo, tutaj powiedziałbym, patriarchalne i protekcjonalne. Chcąc porównać kino przemysłu radzieckie, przepraszam, rosyjskie do rewolucyjne, to właśnie jeszcze przed rewolucją, z kinem amerykańskim odwoływa się przemysła do metafory płotu. Tu przede wszystkim przemysła wskazywał na tempo i rytm montażu. Mówił, że film rosyjski dorewolucyjny, no to był taki 15-kilometrowy płot, w którym najpierw 5 kilometrów jednego koloru, później 5 kilometrów drugiego, 5 trzeciego i zapominasz już po tych 5 kilometrach zapominasz o poprzednich kolorach kompletnie. Natomiast kina amerykańskie to są bardzo króciutkie pasma farby, które następują po sobie. Więc mamy do czynienia z wyraźnym zmianą, wyraźnym tempem, a jak trzeba, to i odcinki są krótsze, dłuższe, więc mamy też zmianę pewną rytmu tego. I to już ogniskuje uwagę widza. Nawet w takim normalnym montażu narracyjnym widz musi mieć poczucie, że montaż jest zdynamizowany, tak? Poprzez choćby krótki czas trwania ujęcia, prawda, które jest, jakby Państwo domyślacie się, naturalnym sposobem dramatyzowania jego zawartości, tak? No bo jak jest długie ujęcie, no to my szybko poznajemy jego zawartość i się po prostu nudzimy. Co było cechą rzeczywiście długich i nudnych, tak jak miałem kiedyś, proszę Państwa, okazję oglądać tych filmów dorewolucyjnych rosyjskich. Dalej, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, fascynacja kinem amerykańskim niezwykła, zwłaszcza właśnie Griffithsem, burleską filmową, proszę Państwa, burleską filmową choćby dlatego, że była czystym rytmem, czystym ruchem, prawda, taką czystą energią kinetyczną, która dla tych wszystkich futurystów, konstruktywistów, którzy no tak bardzo silnie byli połączeni właśnie z tym miastem, Masa Maszyna, zdaje się zresztą, że mieliście Państwo chyba też zajęcia poświęcone Berlinowi Symfonii Wielkiego Miasta, więc wiadomo, o co chodzi, a burleska na dodatek, proszę Państwa, posiadała jeszcze taki element anarchizujący, prawda? To znaczy, że ona pokazywała świat, który jest właśnie światem w stanie rozpadu, co w odniesieniu do burżuazyjnych społeczeństw akurat nie było dla radzieckich widzów, radzieckich twórców filmowych czymś złym, prawda? No, pokazywało właśnie taką totalną anarchię u końca tego filmu, prawda? Karnawalizację świata, który nagle wylatuje ze swoich kolei. Nie? Także kinem gatunkowym. I proszę Państwa, co ciekawe, że Lew Kuleszow, jego taki pierwszy istotny film, znaczący film dla jakby tej nowej kinematografii, nie jeszcze takiej nawiązującej do wzorów wcześniejszych, to są właśnie niezwykłe przygody Mr. Westa w Krainie Bolszewików. To jest rodzaj takiego no, pastiszu kina sensacyjnego i westernu. Rzeczywiście przyjeżdża do Krainy Bolszewików pan West, prawda, bo dowiedział się, że tutaj jest nieciekawie, no a okazuje się, że no, wiadomo, że to właśnie kraina mlekiem i młodym płynąca, przecież ta fabuła wygląda trochę inaczej, ale chodzi mi o jej ostateczne wydźwięki, sam bolszewicy, to dobrzy ludzie generalnie. Prawda? Generalnie, proszę Państwa, rok 1924 to taki rok, który można uznać za faktycznie przełomowy dla sztuki już filmowej, nie dla kinematografii, która, jak Państwu mówiłem tak skrótowo, no, tworzyła się trochę w bólach, ale dla sztuki filmowej wtedy właśnie, proszę Państwa, powstały trzy filmy, które się dziś uważa za klasykę, to nowe zjawisko właśnie. Czy to pastisz kina amerykańskiego, niezwykle dynamiczny, który miał w sobie jeszcze takie elementy nowej pracy aktorskiej, bo Kuleszow, proszę Państwa, też zaproponował nową koncepcję aktorstwa, wziętą właściwie z fordyzmu, od Taylora, proszę Państwa, tego, który ustalał, jak Państwo wiecie, mechanicznie, ile powinna trwać jakiś proces pracy, prawda, jego poszczególne elementy, czyli ta mechaniczność, która była, jak Państwo się domyślają, dla tych ludzi czymś pozytywnym, dla tych wszystkich futurystów, konstruktywistów i tak dalej, to ta mechaniczność też przełożyła się na pewną koncepcję pracy aktorskiej. Na przykład Kuleszow był zwolennikiem tak zwanej biomechaniki. Znaczy tak naprawdę aktor to nie ma być aktor. Aktor to nie jest ktoś z teatru. Tak? A już nie daj Bóg z Teatru Stanisławskiego, czyli takiego realistycznego teatru, który miał swoją sławę oczywiście, metoda Stanisławskiego później przeszła za ocean do Stanów Zjednoczonych jako tak zwana metoda i wiecie Państwo, no do dzisiaj właściwie można powiedzieć, niektórzy aktorzy żyją w jej blasku. Natomiast tu chodziło o to, że aktorem może być każdy właściwie, tylko dobrze wysportowany, akrobata, pantomimista, ktoś, kto panuje nad swoim ciałem, bo na dobrą sprawę aktorstwo to jest zaplanowanie ruchów w przestrzeni, które później oczywiście trzeba wziąć tą poprawkę, zostanie przeniesione na dwuwymiarową płaszczyznę ekranu. To jest biomechanika właśnie, prawda, ruchu. I proszę Państwa, niezwykłe przygody Mr. Westa w Krainie Bolszewików właśnie są taką pierwszą dobrą próbą takiego precyzyjnego rozplanowania ruchu tych bohaterów. Tak? Tam de facto nie ma chaosu. Nawet wydaje się w pewnych momentach, że w tych scenach pogoni tak jest, nie. Tam jest wszystko zaplanowane jak trzeba. I proszę Państwa, jeszcze jednym filmem bardzo ważnym, poza przygodami Piabriny, fabryki ekscentrycznego aktora, był Strajka Eisensteina, o którym proszę Państwa, za chwileczkę także sobie powiemy. Tu widzicie Państwo zresztą kadr z filmu Mr. West, przygody Mr. Westa w Krainie Bolszewików. I proszę Państwa, w 1944 roku, już późno, bo Eisenstein miał taką skłonność do po latach do oceniania i opisywania i analizowania, interpretowania swoich dzieł filmowych, o nim jeszcze za chwileczkę porozmawiamy oczywiście, to proszę Państwa napisał taki kluczowy artykuł Dickens, Griffiths i my, gdzie rzeczywiście apoteozował kino amerykańskie, zwłaszcza kino Griffitha, tak, wskazując, że jest znakomitym mistrzem montażu narracyjnego, czyli wiecie Państwo, takiego montażu, który daje czytelność w fabule, tak, i dramaturgicznego, czyli takiego, który buduje to napięcie, prawda? Te wszystkie charakterystyczne dla Griffitha, ratunki w ostatniej chwili, prawda? Te takie montaż równoległy, coraz bardziej przyspieszający, to dla Eisensteina było wielkim osiągnięciem wskazującym, że to jest kino pełne dynamiki i dynamitu, ale jednocześnie zarzucił Griffithowi, że próbował tworzyć wartość naddaną poprzez montaż, czyli próbował tworzyć skojarzenia. Czyli zobaczcie Państwo, do tych elementów rozpoznania fabuły oraz napięcia emocjonalnego próbował jeszcze też komentować to, co się dzieje w fabule, jeżeli nie za bardzo mu to wychodziło w tych jego filmach. Tak? A to Dickens jeszcze, proszę Państwa, dopowiem to dlatego, że uważał, że Griffith wiele swoich środków wyrazu wykorzystał od Charlesa Dickensa, który tak pisał, jakby tworzył film, jakby tworzył ujęcia, plany oddzielne, to była taka, a tak też montował swoje wątki. Dopowiem właśnie ten element. Ale wracając, proszę Państwa, do tej trzeciej funkcji skojarzeniowej. O to właśnie chodziło tym twórcom kina radzieckiego, o świetny montaż narracyjny, o umiejętność budowania napięcia, ale co najważniejsze, a zwłaszcza najważniejsze, proszę Państwa, dla Eisensteina, o stworzenie komentarza, o stworzenie przekazu, który poprzez montaż będzie także właśnie komentował to, co widz ogląda. A czasem, jak Państwo zobaczycie, wyjdzie poza to, co widz ogląda, w stronę już w ogóle jakiegoś eseju wizualnego, w stronę jakiegoś przekazu wizualnego, który odrywa się od swojej podstawy filmowej, diegetycznej, od świata przedstawionego i dryfuje w stronę konfrontacji różnych wizualnych obrazów, które mają tworzyć abstrakcyjne pojęcia. O tym za chwileczkę porozmawiamy, to będzie przykład między innymi tego udanego, nieudanego właściwie, ale ciekawego eksperymentu z filmem Października Eisensteina. Proszę Państwa, i Siergiej Eisenstein, pora do niego, proszę Państwa, przejść. Rzeczywiście reżyser i teoretyk kina, to za mało powiedziane, proszę Państwa, ilość tomów, które po sobie pozostawił, jest imponująca. Jest jednym z nielicznych reżyserów, którzy stworzyli system teoretyczny jako taki. Nas, proszę Państwa, będzie to mnie interesować, bo oczywiście też i czasu nie ma zbyt wiele na to. Natomiast, proszę Państwa, to ciekawe, on jak zresztą większość z tych młodych twórców, poza może Dowrzenką, proszę Państwa, on był takim dzieckiem klasy średniej, tak? Żyło mu się do rewolucji naprawdę dobrze, przynajmniej jeśli chodzi o materialne, bo rodzina to taka, można powiedzieć, typowo burżuazyjna hipokryzja, gdzie matka z ojcem nie bardzo się lubili, co zaskutkowało ostatecznie rozstaniem się tej pary, co jakoś tam na pewno Siergiej Eisenstein przeżył. Natomiast, proszę Państwa, co ważne, on był właśnie synem carskiego urzędnika, naczelnego architekta Rygi. Możecie Państwo do dziś te jakby komponowane, szukam słowa, to oczywiście to nie jest to słowo, projektowane przez niego budynki takie secesyjne zauważyć, proszę Państwa, w stolicy Łotwy. I on był, proszę Państwa, z pochodzenia żydowskiego, myślę o ojcu, ale niejako przechrzcił się, stał się ortodoksyjnym chrześcijaninem, prawosławnym chrześcijaninem, tak jakby, tak żeby się jakby dopasować, wiecie Państwo, też do Rosji carskiej, prawda? I proszę Państwa, gdy nadeszła rewolucja, no to doszło do wyraźnego konfliktu między ojcem i synem. Znaczy ojciec opowiedział się po stronie białych, z czasem wyjechał na zachód, a syn mocno skonfliktowany, mocno nienawidzący swojego ojca, w każdym razie no, mający do niego jakiś taki wyraźny, emocjonalny dystans, pozostał po stronie rewolucji październikowej, no i stał się jej jednym z głównych piewców. Przeństwa, tak przy okazji dopowiem jeszcze to, może powinienem był to wcześniej zrobić, takie zastrzeżenie etyczne, Państwa. Otóż rozmawiamy o zjawisku, które jest bez wątpienia artystycznie niezwykle ważne. Podobnie jak, nie wiem, Gryfis, prawda, i jego Narodziny Narodu. Tylko, że Państwa, za tymi zjawiskami, jak się Państwo domyślają, kryje się no, czasem zła sprawa. Tak? No bo to jednak były, to było jednak kino, które utrwalało najpierw środowisko inteligencji, a później już w szerszych kręgach odbiorców, a zwłaszcza inteligencji zachodniej, która oglądała te filmy i się nimi zachwycała, tak? Utrwalało no, ten dorobek rewolucji październikowej, by legitymizowała w oczach kinomanów świata filmowego, świata zachodniego, zbrodniczą jednak ideologię i zbrodniczy ustrój, podobnie Państwa jak rasistowskie i takie protofaszystowskie zachowanie Gryfisa i jego film Narodziny Narodu. Tutaj no, trzeba o tym wspomnieć. I Wiktor Szkłowski, Państwa, taki biograf Eisensteina napisał coś takiego, że przed rewolucją był 18-letnim chłopcem wyhodowanym pod kloszem. Siedziałby z reszty w książkach jak zakładka. Rzeczywiście, Państwa, wszystko, mówi się kolokwialnie, łykał, wszystko pożerał. Tak? Wszystkie formy sztuki po prostu pożerał, często w językach oryginalnych. Był no, młodym geniuszem i no, robił, pisał, malował, wszystko. Każdy rodzaj sztuki. Proszę Państwa. Trochę, Państwa, jak Orson Welles, o którym pewnie będziecie Państwo rozmawiać na okoliczność Obywatel Kane, oczywiście o ile nie wypadnie, nie? Bo jak wypadł Gryfis, to może i Obywatel Kane wypaść, to byłoby dość dziwne. To widzicie Państwo właśnie, że bardzo lubił też, Państwa, teatralne uroczystości religijne, tak? No, te prawosławne, jak Państwo wiecie, są no, mocno rozbudowane. Mówię o tym dlatego, że później w jego filmach będzie widoczna właśnie taka wyraźne korzystanie z ikonografii religijnej, ale już z inną treścią oczywiście, czyli tylko z jakby z tych bukłaków, do których się nalewało nowego wina, innej treści, prawda? Tak będzie, Państwa, w Pancerniku Patiomkinie, o czym jeszcze wspomnę. Także też lubił to. Tutaj, Państwa, spędza lata w Armii Czerwonej, ale głównie właśnie w tym pionie teatru amatorskiego, agitacyjno-propagandowego, no, oddaje się rewolucji poprzez sztukę. O tak. I to połączenie sztuka i polityka, polityka i sztuka, nierozerwalne właściwie w twórczości Eisensteina, jak to chce, może powiedzieć, że właściwie artysty, który akurat trafił na zły czas i niejako nie miał wyjścia, musiał w taki, a nie inny sposób myśleć o tej rzeczywistości politycznej, niezależnie, Państwa, od tego, jak ocenimy jego zaangażowanie w ten ideologię komunistyczną, no to mocno rzeczywiście wszystko było przefiltrowane przez działania artystyczne. Tak? On był przede wszystkim artystą, właśnie jak pisał Szkłowski, jeśli rewolucja doprowadziła mnie do sztuki, to sztuka wprowadziła mnie w rewolucję. I proszę Państwa, to on właśnie powiedział, że nie ma sztuki poza konfliktem. To jest cytat z jednego z jego pism i pozwolę sobie, Państwa, zacytować ten fragment, bo on już nas podprowadza pod koncepcję artystyczną Siergieja Eisensteina, pod właściwie nawet nie tylko koncepcję artystyczną, ale pod całą jego biografię, nie tylko biografię duchową, nie tylko biografię kogoś, kto tworzy sztukę, ale w ogóle biografię. Nie ma sztuki poza konfliktem, sztuki jako procesu. To jakby zetknięcie strzelistego pędu gotyckich sklepień z nieubłaganym prawem ciężkości. Starcie bohatera tragedii z przeciwnościami losu, użytecznego przeznaczenia budynku z właściwościami gruntu i materiałów budowlanych. Wszędzie walka, wszędzie powstawanie nowego, rodzącego się ze starcia przeciwieństw. I Państwa, te przeciwieństwa, ten konflikt, czyli to ścieranie się przeciwieństw, czegoś, co pewnie Państwo znacie jako teza, antyteza równa się synteza, prawda? Choćby z filmu Rejs Piwowskiego, gdzie w formie parodystycznej zostało to zaprezentowane, co jest istotą Państwa myślenia komunistycznego, tak? Dialektyka. Jedność zetknięcie się przeciwieństw jeszcze w to jakby dalece sięgające do myśli Hegla. Otóż, proszę Państwa, ten konflikt był w trzech sferach, to znaczy biograficznej, której spełniał się właśnie Eisenstein jako człowiek, ideologicznej, której spełniał się jako propagandysta i estetycznej, artystycznej, której Eisenstein spełniał się jako artysta i ta jego koncepcja sztuki właśnie była oparta przede wszystkim o permanentny konflikt, o permanentną konfrontację dwóch składowych, które są od siebie bardzo odległe. Tak? I to musi stworzyć napięcie poprzez zestawienie albo przynajmniej jakąś nową jakość, na przykład syntezę tych dwóch. Konflikt biografii to oczywiście, tak jak mówiłem, proszę Państwa, no, stał się właściwie komunistą w następstwie konfliktu ze swoim ojcem. Tak? I no, wielu uważa, że to właśnie w dużym stopniu to zaangażowanie się w nową rzeczywistość było chęcią po prostu zabicia swojego ojca. Tak? Taki jakiś edypalny kompleks funkcjonujący i że też go to skłoniło do bardzo silnego antyklerykalizmu, no, który był reakcją na klerykalizm i to jeszcze, jak Państwo zauważyliście, takiego klerykalizm trochę przechrzty u jego ojca. Więc to też, proszę Państwa, tutaj ważne. Konflikt w samej biografii. Od tego się właściwie zaczęło. Od silnego konfliktu rodzinnego, tak, z psychoanalitycznym podglebiem, ewidentnie. I tak sam to o tym mówił, proszę Państwa. Gleba, na której wyrósł mój społeczny protest, to jest zresztą, proszę Państwa, wyznanie dość zaskakujące i takie, no, takie bardzo szczere, ale też trochę dziwne, jak na propagandystę wydawałoby się. Gleba, na której wyrósł mój społeczny protest, powstała we mnie nie z niedoli społecznego bezprawia, lecz po prostu i w zupełności z pierwowzoru każdej społecznej tyranii, jaką jest tyrania ojca w rodzinie. Przeżytek tyranii głowy rodu w pierwotnym społeczeństwie. Także jak Państwo widzicie, po prostu ojciec tyran, taki wiadomo, jeszcze ten taki burżuazyjny chów, prawda, nie zajmujący się dzieckiem. Dziecko zresztą, jak Państwo wiecie, wtedy traktowane bardziej jako jeszcze niedojrzały dorosły, a nie ktoś, kto ma swoją osobność, prawda, świata, jest w jakiś sposób innym bytem, takim antropologicznym. Nie, to nie wtedy jeszcze, w związku z tym no, musiało dochodzić do napięć i też dochodziło. Dalej, proszę Państwa, konflikt jako ideologiczne podłoże sztuki. Tutaj, proszę Państwa, sztuka Eisensteina jest idealną ilustracją, idealnym przykładem właśnie zastosowania pewnych filozoficznych założeń marksizmu do sztuki. Tak? No bo, proszę Państwa, komunizm, bolszewizm, prawda, mając u podstaw marksizm, no, stosował kilka kategorii, które albo odnosiło się do takiej komunistycznej ontologii, metafizyki, albo do historiozofii, czyli jak wyglądała przeszłość. No i to pewnie Państwo znacie jeszcze z innych etapów edukacji, że metafizyka marksistowska, czyli ten ontologia, no zakładała, że wszystko z wszystkim jest skonfliktowane. Tak? Mówiłem już o tym wcześniej. Natomiast materializm historyczny pokazywał rozwój całej przeszłości, tak? Rozwój historii, jako ciągłe ścieranie się klas, posiadających z tymi, które są wyzyskiwane. Prawda? I rewolucja październikowa miała być tym ostatnim etapem, kiedy to robotnicy powiedzieli nie wcześniejszym kapitalistom, co jak wiadomo, proszę Państwa, w odniesieniu do Rosji Radzieckiej było pozorem, bo akurat Rosja Radziecka była najmniej przygotowanym do rewolucji, albo jednym z najmniej przygotowanych do rewolucji w tym duchu właśnie takim materializmu historycznego państwem, bardziej zaawansowane kapitalistycznie te koszary industrializmu w innych państwach, prawda? Państwach jak, nie wiem, Francja, Niemcy czy Anglia. No ale akurat trafiło tam i awangarda proletariatu, jakim była partia, oczywiście już, jak już dorwała się raz do władzy, to jej nie odpuściła, mówiąc tak bardzo kolokwialnie. Natomiast, proszę Państwa, człowieka ocenia się w dużym stopniu właśnie poprzez to, czy należy do sił postępu, czy do sił wstecznych, tak? Czyli moralność klasowa, proszę Państwa. Moralność klasowa, która nie jest tak na dobrą stronę moralnością, jeśli ją rozumiemy jako pewien bezwzględny kanon, który należy przestrzegać, wartości, które służą człowiekowi. Bo moralność klasowa jest moralnością pragmatyczną. Jesteś z nami, jesteś dobry, jesteś przeciw nami, jesteś zły. I tak, proszę Państwa, jest też w filmach tych, prawda? To znaczy, że ten nie tylko konflikt na poziomie dwóch sił wstecznej i tak będzie w filmach też Eisensteina, tak mocno jeszcze waloryzowany, że od razu wiemy, kto jest po dobrej stronie, kto jest po złej stronie, ale bohaterowie też, od razu też widoczni, który z nich jest po jakiejś stronie. Można powiedzieć, że sztuka Eisensteina i generalnie w dużym stopniu sztuka komunistyczna jest sztuką bardzo manichejską, tak? Tercium non datur jest konflikt, tak? Czarne, białe, bum. Nie ma jakby czegoś pośredniego, a jeśli nawet jest to pośrednie, to ono nie determinuje jakby istoty świata przedstawionego na tej zasadzie. Pierwsze filmy, proszę Państwa, Eisensteina no były poświęcone generalnie historii rewolucji. Najpierw 1905 rokowi, bardzo ważnemu, proszę Państwa, w historii tego budzenia się proletariatu i rewolucji, która miała obalić cara, tak, nieudanej, ale jednak już antycypującej to zwycięstwo w przyszłości. W związku z tym, proszę Państwa, wiele filmów, także Pancernik Patiomkin, jak Państwo zobaczycie, nie, albo już Państwo widzieliście ten film, także Pancernik Patiomkin niejako antycypuje zwycięstwo rewolucji październikowej w taki oto sposób, że finał tego filmu jest niezgodny z rzeczywistością historyczną prawdziwego okrętu, który wcale tak triumfalnie nie został, jak Państwo zauważycie, przyjęty przez tam bratnie jednostki. Tak? Ale to była prawda ideologiczna, prawda? Prawda tego, można powiedzieć, historiozoficzna w kluczu materializmu historycznego, bo antycypowała to, co za chwileczkę miało nadejść i pokazywała generalne mechanizmy historii, jakim jest walka jednej klasy z drugą, a to, że się to trochę przesunęło w czasie, za chwileczkę przyszło w 1917 roku w październiku i przeorało, można powiedzieć, rzeczywistość. A październik, proszę Państwa, te dwa filmy do 1905 roku, Strajki Pancernik Patiomkin, a październik, proszę Państwa, do 1917 roku się odnosił. I nie ma, proszę Państwa, też sztuki poza konfliktem. Sztuki poza konfliktem. Czyli konflikt jest nie tylko istotą ideologicznego przekazu. Konflikt nie był tylko i wyłącznie, nie był też w gruncie rzeczy istotą biografii samego Eisensteina. Bardzo, jak Państwu próbowałem zasugerować, no, uzależnionej od tego patriarchalnego fundamentu, ale konflikt był także podstawą sztuki. Tu, proszę Państwa, już wchodzimy, proszę Państwa, w sferę montażu, co charakteryzuje montaż, pisał Eisenstein, więc jego embrion, kadr, zderzenie, konflikt dwóch ustawionych obok siebie fraz, a więc montaż to konflikt. Konflikt będzie zawsze podstawą każdej sztuki. Swoiste, obrazowe przetworzenie dialektyki. Jak widzicie Państwo, odwoływał się w tym momencie też do tej właśnie marksistowskiej ontologii. I proszę Państwa, takim pierwszym sprawdzianem jego teorii był film Strajk z 1924 roku. To był przecież taki film, który jeszcze miał w sobie dużo z ducha teatru, bo najpierw Eisenstein współpracował z wybitnym reformatorem teatru Meyerholdem, Sewoldem Meyerholdem, zespołem proletkultu, czyli kultury proletariackiej, takimi, wiecie Państwo, zespołami tworzonymi przez robotników po to, żeby budować nową właśnie taką proletariacką sztukę, a nie jakąś burżuazyjną. I między innymi członków tego teatru proletkultu wykorzystał, proszę Państwa, do realizacji filmu. Filmu, proszę Państwa, którego akcja dzieje się, jak powiedziałem, w 1905 roku i jest taką przykładem właśnie narastania protestu, strajku, a później stłumienia tego strajku przez kozaków, przez wojska carskie. I tu, proszę Państwa, po raz pierwszy i później właściwie konsekwentny aż do lat 30., do 30 właściwie 5 roku, Eisenstein pokazywał bohatera zbiorowego. On będzie nad tym się koncentrował. Dla niego nie ma, jednostka nie jest interesująca, bo przecież jednostka zerem, jednostka bzdurą, jak mówił Majakowski. Tak? Ważny jest kolektyw. Bohater zbiorowy to bohater kolektywny. To nas interesuje, bo nas interesują przemiany społeczne, a nie przemiany samej jednostki. Oczywiście jednostka też ma się przemieniać w duchu, ale po to, żeby stać się silnym elementem kolektywu. To jakby jasne. Proszę Państwa, i na okoliczność tych swoich prac teatralnych, tych swoich teatralnych różnych aktywności, między innymi takiego filmu, który został włożony do spektaklu Mędrzec. To był pierwszy właściwie film ilustrujący pewną partię fabuły tego spektaklu, Dziennik Gumowa, ale to nie był jeszcze niezależny film, taki pierwszy, prawda? Wykrystalizowała się jego koncepcja montażu atrakcji. Montażu atrakcji, który dotyczył jeszcze teatru, ale proszę Państwa, gdy będziecie Państwo za chwileczkę czytać, czy ja będę czytał też fragment definicji, tak jak definiował ją rzeczywiście Eisenstein, ten montaż atrakcji, to proszę to podstawiać też kino, bo później, proszę Państwa, przez całą jego twórczość, dobudowując kolejne różne teorie montażowe, różne techniki montażowe, różne nazwy kolejnego montażu eisensteinowskiego, montaż atrakcji właściwie nigdy nie straci na swoim znaczeniu, ponieważ on niejako był jakby fizjologiczną podstawą zaangażowania emocjonalnego widza. Czym był, proszę Państwa, w takim razie montaż atrakcji? Poprzez definiowanie atrakcji jako takiej, atrakcjonów. Każdy agresywny moment teatru, czyli każdy jego element poddający odbiorcę oddziaływaniu zmysłowemu lub psychologicznemu, sprawdzony doświadczalnie i mający z matematyczną dokładnością wywołać emocjonalne wstrząsy receptora. Zobaczcie Państwo, jak traktuje człowiek, jak traktuje odbiorcę. W takim duchu, proszę Państwa, bardzo biologicznym, duchu Iwana Pawłowa, bardzo popularnego wtedy behawiorysty, który no, zakładał, akcja rodzi reakcję, prawda? Jak zaprogramujesz, tak człowiek się będzie zachował. I tutaj jest takie głębokie przekonanie Eisensteina, tyleż inżyniera, można powiedzieć, społecznego, co artysty i jakiegoś takiego geniusza, który ma wizję, prawda, że no można po prostu to w sposób matematyczny zaprogramować. Znaczy, żeby wiedzieć, jak widz ma reagować, to wystarczy po prostu dobrze zmontować, tak? Zrealizować i dobry montaż zaproponować. I wtedy widz będzie reagował na te zderzenia emocjonalne, będzie, można powiedzieć, można go prowadzić za rękę przez ten przekaz, zwłaszcza właśnie z punktu widzenia takiego emotywnego. Tak? No, taka bardzo pragmatyczna estetyka, dosadny materialista, jest zresztą jako dosadny materialista, który sprowadza człowieka i widza właśnie do biologii. Proszę Państwa, to film, który praca na bardzo krótkich ujęciach, właśnie często montowanych na zasadzie kontrastu, po to, żeby właśnie zderzać ze sobą te nieprzystające elementy na zasadzie konfliktu, ale chcę, proszę Państwa, pokazać Państwu fragment filmowy, znaczy pokazać, ja, proszę Państwa, wyślę Państwu na czat, link do tego filmu, do tego fragmentu filmu i bardzo proszę, żebyście Państwo obejrzeli. To będzie, proszę Państwa, trwało półtora minuty dosłownie, więc dajmy sobie dwie. Teraz spróbuję, proszę Państwa, szybko przejść całą tą procedurę udostępniania, co nie jest takie proste, bo generalnie jestem atechniczny. Okej. I proszę Państwa, wrzucam, proszę Państwa, ten link. Mam nadzieję, że go Państwo widzicie i bardzo proszę o obejrzenie fragmentu. Proszę Państwa, ostrzegam, że jest drastyczny, tak jak na napisie. Jest drastyczny, ale proszę uprzejmie go obejrzeć, tak? Więc ja, proszę Państwa, na sekundkę też oglądam i też się na chwilę wyciszę. Proszę Państwa, mam nadzieję, że udało nam się już obejrzeć ten fragment, no naprawdę bardzo, bardzo drastyczny. Proszę Państwa, bardzo często on właśnie jest przywoływany jako ilustracja tego montażu atrakcji, czyli wiecie Państwo, zderzenia dwóch elementów, które mają wstrząsnąć. I to rzeczywiście one fizjologicznie wstrząsają, ale przy okazji, proszę Państwa, mamy do czynienia, to jest takim montażem, który już jakby kiełkuje w myśleniu Eisensteina, czyli takim montażem skojarzeniowym, prawda? To znaczy, tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby fizjologicznie pobudzić odbiorcę, choć to też ma miejsce w tym fragmencie. Tu chodzi także o to, żeby widz zaczął tworzyć porównania, prawda? Żeby tworzył skojarzenia, a tutaj skojarzenie, jak Państwo zauważycie, jest czytelne i ewidentne, prawda? I co ważne, proszę Państwa, ten fragment dobrze pokazuje, jak bardzo pragmatycznie w gruncie rzeczy o dziele filmowym myślał Eisenstein, bardziej jako o eseju wizualnym nawet, niż jako o filmie fabularnym. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze pozbawiał bohatera indywidualnego na rzecz bohatera zbiorowego, co powodowało, że widz z trudem się utożsamiał z takim bohaterem zbiorowym. Tak? Może w Pancerniku Patiomkinie, ale też nie do końca. W każdym razie aż do Aleksandra Newskiego, właściwie z 1938 roku, no to nie było pierwszoplanowego bohatera. Dalej, proszę Państwa, co ważne, brał ten element porównawczy z rzeczywistości poza światem przedstawionym, bo zauważcie Państwo, że to, co no, ten pogrom oczywiście, pogrom tych protestujących jest częścią fabuły tego bohatera zbiorowego i jego losów, natomiast ta rzeźnia jest oczywiście dodana, tak, dodana z innych zdjęć, prawda? Czyli śmiało wychodził, proszę Państwa, poza diegezę, śmiało wychodził poza diegezę po to, żeby tworzyć wywód de facto retoryczny. Zabijają ich jak w rzeźni, prawda? A rzeźnia wygląda tak, że niejako zawieszał, proszę Państwa, trochę fabułę. I takich momentów, proszę Państwa, w twórczości Eisensteina, przynajmniej w części jego filmów, no, zbyt wiele ich nie zrobił w latach 20., raptem 4, ale będzie rzeczywiście sporo, zwłaszcza, proszę Państwa, w październiku z 28 roku. Więc to jest to. A przy okazji, proszę Państwa, ten fragment pokazuje coś, co też warto o tym wspomnieć, co płynęło też pewnie z jakiegoś takiego podglebia emocjonalnego, biograficznego samego Eisensteina. Niektórzy wskazują właśnie też na psychoanalityczne podglebie, na jakiś taki nekrofiliczny trochę charakter. Mianowicie no, kino okrucieństwa. No, Eisenstein uwielbiał, to nie jest dobre słowo, ale w każdym razie był pierwszym z prawdziwego zdarzenia twórcą, który nie bał się pokazywać sytuacji bardzo drastycznych, takich, które pokazują rozrywane ciało, zabijane ciało, prawda, którym się w tej choreografii przemocy niejako trochę rozsmakowywał. I to, proszę Państwa, widoczne jest w wielu jego filmach. Ale to tak, proszę Państwa, na marginesie. Czasem się używa, proszę Państwa, także sformułowania w odniesieniu do Eisensteina, montaż antytez, to znaczy montaż, który jest zbudowany na dwóch elementach, które są nie tylko atrakcjami fizjologicznymi, nie tylko budzą skojarzenie pewne, ale także są do siebie nieprzystosowane. Bo jak to? Człowieka można tak zabijać jak zwierzę, jak w rzeźni? Nie pasuje. To nie pasuje. No, czyli to są ewidentne jakby tutaj antytezy. I proszę Państwa, no, jego najważniejszym filmem, co do tego nikt właściwie nie ma wątpliwości, jest Pancernik Potiomkin, który to film Państwo albo będziecie oglądać, albo już Państwo oglądaliście jako ilustrację naszego dzisiejszego wykładu. To jest, proszę Państwa, jak Państwo widzicie, bardzo ważny w historii kina film, jeśli proszę Państwa wierzyć ankiecie Side and Sound, British Film Institute z 2012 roku. Dlaczego tak dawno? Proszę Państwa, ta ankieta co 10 lat się pojawia. I chyba jest najbardziej reprezentatywną ankietą tego, co jest ważne w historii kina, co oczywiście zmieniało się także w czasie. Bo dla przykładu teraz na pierwszym miejscu w 2012 roku, z niecierpliwością czekam Państwa na 2022, jest Zawrót głowy Hitchcocka, a przez wiele dekad, od 1962 roku na pierwszym miejscu był, czy chyba 1952 nawet, ale już nie jestem pewien, był Obywatel Kane, który Zawrót głowy zdetronizowało. Natomiast Państwo, na 11 miejscu jest Pancernik Potiomkin, tak? Najwybitniejszych filmów w historii kina. To znowu, proszę Państwa, film o rocznicy rewolucji, o buncie właśnie na tym pancerniku w 1905 roku w Odessie. Natomiast, proszę Państwa, ciekawe jest kulisy, odrobinę o tym, proszę Państwa, wspomnę, realizacji tego filmu. To miał być wielki, proszę Państwa, siedmioczęściowy fresk na cześć właśnie 20. rocznicy roku 5, jak tutaj jest podane, proszę Państwa, scenariusz pisany był z Niną Agadżanową. I proszę Państwa, rozpoczął nawet już zdjęcia do jednej z partii, tych jednej części, takich części, której akcja działa się w Petersburgu, w Leningradzie i po chwili. I proszę Państwa, no, miał świadomość, że nie zdąży tego filmu zrealizować. I postanowił, proszę Państwa, właściwie wziąć tylko jeden epizod, i z całego scenariusza obszernego właściwie kilka stron. Można powiedzieć, myślę, że to było coś, realizacja na zasadzie no script, tak? To znaczy zapis jakiś w scenariuszu jakiejś akcji i rozwijanie już, proszę Państwa, podczas realizacji na planie, co proszę Państwa, spowodowało, że także i sam plan mocno ożył, na przykład, proszę Państwa, słynne schody odeskie, o których pewnie Państwo słyszeliście, jak nie, to za chwileczkę o nich porozmawiamy, scena słynnych schodów odeskich z tego filmu. Nie było w scenariuszu czy w scenopisie. Ona po prostu została zobaczona, prawda, przez tą topografię terenu Odessy, no i wymyślona tam. Jak sobie żartował w pewnym momencie także Eisenstein, jedna z piękniejszych partii tego filmu, takich mgieł, które się rankiem kładą na wodzie, została zrealizowana za bardzo tanie pieniądze, zdaje się za 3,5 rubla, prawda, bo Edward Tisse, operator tego filmu, po prostu zauważył piękne właśnie takie połyskujące, pełne poetyckości mgły nadwodne i jest filmowo. To zobaczycie Państwo zresztą też w tym filmie. Także, proszę Państwa, to takie no, przypadkowe jakby znaleziska były bardzo ważne, jak na przykład zrywające się lwy w scenie kończącej sekwencję schodów, montażową sekwencję schodów edeskich. Też, proszę Państwa, znaleziono tam zrywające się lwy, czyli lew sfilmowany w różnych fazach ruchu, jak wstaje, ale to był element architektury odeskiej, tak? Jedny z elementów architektury odeskiej, który został sfilmowany i poprzez montaż lew rzeczywiście w tym fragmencie wstaje. Tak jak powiedziałem, przecież to są znakomite zdjęcia, które trzeba docenić. Nadal jest to bohater zbiorowy w tym filmie, nadal, no i tak będzie. Natomiast, czyli są generalnie ci marynarze kontra oficerowie. Później jest ludność Odessy. To są, proszę Państwa, te trzy, można powiedzieć, trzech bohaterów zbiorowych, z których każdy reprezentuje jakiś typ. Uciemiężeni marynarze, którzy nie chcą już jeść gnijącego mięsa. Ci oficerowie carscy, którzy ich gnębią, gotowi są ich nawet zabić za niesubordynację i nieposłuszeństwo. I lud Odeski prawie w całości identyfikujący się i współodczuwający razem z tym pancernikiem, prawda, z nabrzeża, machający do niego, no, przerzucający taki symboliczny pomost pomiędzy właśnie pancernikiem i jego sprawą, czyli sprawą walki z caratem, który wykorzystuje właśnie tych biednych marynarzy i tych właśnie ludzi, mieszkańców Odessy, z różnych klas zresztą. Widziane. I to, proszę Państwa, też została zastosowana zasada aktorskiego typażu, która już, proszę Państwa, bardzo silnie była widoczna w filmie Strike, bo jak Państwu mówiłem, cała sprawa rozgrywała się nie tylko o montaż, znaczy rozbijała się, jeśli można użyć takiego sformułowania, o montaż w kinie radzieckim. Chodziło także o taką, a nie inną koncepcję postaci i gry aktorskiej. Jak mówiłem, proszę Państwa, Kuleszow stosował biomechanikę, natomiast Eisenstein postawił na typaż, no najprostszy, proszę Państwa, można powiedzieć, sposób doboru aktorów, prawda? Już, proszę Państwa, w Strajku, tam widzieliście Państwo, był taki kadr, może ja zresztą go przewinę, o tutaj cofnę. Tutaj, proszę Państwa, tak zostali dobrani aktorzy, żeby mieli właśnie twarz jak na przykład Lis, prawda? Niezbyt przyjazna postać w tym filmie Donosiciela. I jednocześnie, żeby nie było wątpliwości, poprzez montaż skojarzeń, poprzez porównanie nakłada się w takim optycznym zabiegu twarz lisa i wtedy widz nie ma wątpliwości, że on właśnie jest podobny do lisa. I taka, proszę Państwa, biologizacja, taka materializacja tych postaci występuje także w Pancerniku Patiomkinie. To znaczy ci, którzy są dobrzy, że tak powiem, po tej naszej stronie, po prostu są no, mili, tak, sympatyczni z twarzy, dobrze dobrani, proporcjonalnie zbudowani. No to, proszę Państwa, między innymi jeden z tych aktorów, który gra jednego z marynarzy. Nazwijcie Państwo na zaciętą, brzydką, starą, pomarszczoną twarz jednego z oficerów, jednego z bardziej sadystycznych oficerów w tym filmie i wszystko jasne. Zobaczcie Państwo w tym filmie, oglądając, jak wygląda Wakulinczuk, ten, który nawołuje do buntu, proszę Państwa, na tym statku. O takiej szerokiej piersi, o jasnej i takiej pełnej, jakby to powiedzieć, nie wiem, czy to dobre słowo, sympatii twarzy. Znaczy patrzy się na jego twarz i wierzy mu się po prostu. Tak? Wierzy mu się, że ten człowiek nic złego nie zrobi. W przeciwieństwie, proszę Państwa, do wszystkich tych, którzy reprezentują stronę carską, albo nielicznych mieszczan, którzy w Odeście mają odrębne zdanie od tego tłumu, prawda? Generalnie, proszę Państwa, to też ważne, że oczywiście wszystko zostało sfilmowane na okręcie, prawda, jednym zresztą na okręcie, który stał dziobem do zatoki, właściwie nieruchomy, nafaszerowany zresztą jakimiś materiałami wybuchowymi, więc jakieś nieumiejętne posługiwanie się, obchodzenie się, prawda, czy tam kręcenie zdjęć na tym okręcie mogłoby przynieść opłakane skutki. Natomiast, proszę Państwa, chodzi o to, że nikt wcześniej nie zrobił takiego filmu, który w tak znacznym stopniu uzależniony byłby właśnie od montażu, od tego, co na końcu, od tego ostatniego etapu realizacji filmu. Bo jak mówiłem Państwu wcześniej, inne czy etapy, czy środki wyrazu były ważniejsze niż właśnie montaż. Proszę Państwa, gdy się patrzy na ilość ujęć tego filmu, to jest ona kosmiczna, tak powiem, proszę Państwa, kosmiczna jak na tamte czasy. 1379 ujęć, proszę Państwa, w filmie tym, powiedzmy, bliskim właśnie oryginałowi Eisensteina, bo wersji później było sporo, 72 minuty, średnia 3 sekundy, biorąc pod uwagę, proszę Państwa, także napisy międzyujęciowe, które z zasady trwają zawsze, proszę Państwa, trochę dłużej, prawda? W związku z tym, proszę Państwa, 3 sekundy, raz, dwa, trzy, cięcie, raz, dwa, trzy, cięcie. To jest oczywiście, proszę Państwa, średnia, bo są takie partie, na przykład jak wybucha bunt na pokładzie, no, które przyspieszają, prawda, bardzo mocno i niektóre ujęcia są po sekundę, więc i są takie partie, prawda, choćby te takie liryczne partie nadbrzeżnych mgieł, gdzie no, one trwają dłużej, no bo są dostosowane do, jakby dopasowana ta długość jest do zawartości tego fragmentu, zwłaszcza do budzenia właśnie takiego klimatu jakiegoś przyjemnego, lekko nostalgicznego. Ale generalnie przez 3 sekundy, coś niewiarygodnego, bo w tamtym czasie, proszę Państwa, filmy miały może 200-300 cięć. Tak? A tutaj, proszę bardzo, czyli już samo tempo montażu jest zawrotne, zmienny rytm montażu. Bardzo dobrze, proszę Państwa, Eisenstein posługuje się właśnie, jakby ma świadomość, że nie można utrzymywać cały czas stałego tempa, że trzeba od czasu do czasu robić dłuższe ujęcia po to, żeby no, w naturalny sposób tworzyć właśnie taką sinusoidę, no bo widz, który dostosuje się do jednego tempa montażu, no to w pewnym momencie przestanie zwracać na niego uwagę, tak? Nawet jeśli będzie bardzo szybki. Więc nie tylko, proszę Państwa, tempo, ale też rytm montażu to jest bardzo ważne. I proszę Państwa, i bardzo ważna jest też kompozycja tego dramatu. Po latach sam Eisenstein podjął próbę opisania jakby autointerpretacji tego swojego filmu. I trzeba przyznać, proszę Państwa, że jak się konfrontuje tę jego interpretację z filmem, to tu wiele jest na rzeczy. Tak? Bo nie sądzę, i to nie wygląda na to, żeby miał tę świadomość, realizując wtedy ten film i także go montując na stole montażowym, choć wiele już z tych intuicji, które później spisał, są obecne. Można to traktować czasem jako właśnie taki intuicyjne świadomość artysty, który no, robi w sztuce, jak coś należy przyciąć, jak coś należy skomponować, ile czasu ma coś trwać. Natomiast Państwa pisał coś takiego. Potiomkin na pierwszy rzut oka przypomina kronikę wydarzeń. Wydarzeń na tym pancerniku, prawda, ze znakomitymi zdjęciami Edwarda Tisse, które w większości wypadków przypominają rzeczywiście kronikę, poza tymi takimi bardziej poetyckimi fragmentami. Ale oddziaływa jak dramat. Tajemnica polega na tym, że chronologiczny rozwój wypadków podporządkowany jest w filmie surowym prawom kompozycji dramatu w ich najbardziej uświęconej formie, tragedii pięcioaktowej. Proszę Państwa, i tak skonstruował, na pięć aktów podzielił ten film Sergej Eisenstein, czyli proszę Państwa, jak w klasycznej tragedii greckiej. Tu macie Państwo te tytuły, to nie jest aż proszę Państwa tak ważne, ale też proszę Państwa, że w każdym akcie jakby stopniuje napięcie dramatyczne, tak? I właśnie dramaturgia każdego aktu, proszę Państwa, dzielona jest mniej więcej na środku, w takim midpoincie powiedzielibyśmy, nie? Czyli mamy, proszę Państwa, do czynienia z takim filmem, którego każda część no, wykonuje takie jakby emocjonalne skoki. Tak? Więc no, to jest, proszę Państwa, tutaj niezwykle istotne. Poza tym przekonywał Eisenstein, że ten film był też komponowany ze względu na zasadę złotego środka, czyli jak Państwo wiecie, ta zasada 1/3, tak? Czy 2/3, w każdym razie no, wiadomo, o co chodzi. I że, proszę Państwa, rzeczywiście, gdy się przyglądamy dwóm najważniejszym momentom w tym filmie, dwóm punktom zwrotnym tego filmu, czyli śmierć Wakulińczuka, który nawoływał do protestu, i schodów odeskich, kiedy nagle ta zbrodnia, która się dokonała na statku, później zostaje jakby zhiperbolizowana, zmultiplikowana na mieszkańców Odessy ze strony kozaków, prawda, ze strony carskich żołnierzy, to jest 2/3 filmu, proszę Państwa. Czyli miał taką świadomość pewnej przyległości tych zasad, które zresztą wywodził z zasad przyrody. Uważam, że to są właśnie przyrodnicze, takie wpisane właśnie w porządek przyrody zasady, które powodują, że tak trzeba to konstruować, żeby widz to odebrał jak najpełniej. Emocjonalnie, ale także ideowo, właśnie w tym miejscu umieszczając te punkty zwrotne. Zresztą, wiecie Państwo, to jak się patrzy też na kino amerykańskie, prawda, na klasyczny paradygmat, to gdzieś też to funkcjonuje. On to brał zresztą przyniosła izomorfizmu takiego filozofa Bogdanowa, ale to nie ma przyniosła w tym momencie takiego wielkiego znaczenia. I proszę Państwa, nie będę pokazywał Państwu fragmentu schodów odeskich. Za chwileczkę tylko wyślę na fragment, wyślę tę scenę na czat, dlatego że no, boję się, że nie zmieścimy się w czasie. Pewnie jest też tak, że część z Państwa te schody odeskie, tę słynną scenę już wielokrotnie widziała. Więc zróbmy, proszę Państwa, tak, że ja teraz kopiuję sobie ten właśnie fragment. Wysyłam Państwu na czat. Nie, jak chcecie, możecie Państwo gdzieś w tle sobie puścić, ale uprzejmie proszę, żeby tak też nie koncentrować się aż na tym tak bardzo. Ja powiem kilka słów o tej scenie i później Państwo sobie ją na spokojnie obejrzycie. Zresztą obejrzycie Państwo także cały film, więc nie ma powodów, żeby tutaj też się jakbyś mocno na tej scenie w tym momencie koncentrować. Natomiast Państwa ta scena, już wysłałem Państwa na ten. Ta scena, Państwa, pokazuje rzeczywiście moc montażu. Dlaczego? Dlatego, że ci wszyscy, którzy Państwa znają te schody, prawda, no to wiedzą, że te schody w takim dobrym tempie, już nie mówiąc o biegu, przechodzi się w 1,5 minuty. Cała scena, sekwencja montażowa trwa 7 minut, ale ze schody odeskie 6,5, więc Państwa zmultiplikowano, prawda, czy stworzono pewną sztuczną czasoprzestrzeń, która nie funkcjonuje, nie istnieje. Idący rytmicznie kozacy z góry, przed którymi uciekają ci mieszkańcy Odessy, tworzą, wiecie Państwo, jakby pewien taki metronom, tak? Trochę jak bolero, tak? A w to wszystko, proszę Państwa, wrzucone są indywidualne wątki matki z dzieckiem, która idzie przeciwko tym kozakom, jakiejś grupy ludzi, która mówi, podejdźmy do nich, ubłagajmy ich, żeby do nas nie strzelali. Kobiety z wózkiem, proszę Państwa, oczywiście bardzo znany fragment, prawda, z wielu późniejszych filmów, który to wózek pod wpływem śmierci tej kobiety zlatuje, że tak powiem, proszę Państwa, to wszystko powinno trwać, no jak mówię, bardzo krótko. Tymczasem, proszę Państwa, tworząc ramę narracyjną w postaci narracji wizualnej, w postaci właśnie takiego bolera zrytmizowanego kroku tych kozaków, też przełamanego w pewnym momencie dramaturgicznie, kiedy oni się zatrzymują, bo matka do nich podchodzi, jest ten przeństwo charakterystyczne, o którym mówiłem, świadomość, że trzeba rytm czasem zmienić, prawda? Ale w to wrzucone są przeństwa mikroopowieści, te indywidualne mikroopowieści, które sprawiają, że trochę zapominamy o tym, że no, to coś jest nie halo. Mamy przeństwo do czynienia z taką monografią jednej chwili, widzianej z kilku perspektyw, tak? Widzianej taką symultaniczność, rzeczywistą symultaniczność przeństwa filmową, bo jak Państwo wiecie, zwykle kino nie jest symultaniczne, tylko równoległe, kończy się jakiś wątek, następny się zaczyna być może, ale chwilę później. Natomiast tutaj mamy jakby przeństwa z różnych perspektyw widziany ten sam moment i co ważne, nie mamy takiego poczucia jak w wielu filmach wykorzystujących ten efekt symultaniczności, nie wiem, jakimś Słoniu, prawda, Van Santa i tym podobne, nie mamy takiego poczucia, że oni jednocześnie nie pokonują tej trasy, coraz niżej, czy jakby, że się cofają do góry. Więc jest, Państwa, ta scena przy okazji oczywiście realizująca całą masę różnych takich założeń innych ideowych Eisensteina, o których on pisał, prawda, coś się tutaj, Państwa, nie chcę przebijać, o, że mamy konflikt graficzny, mamy konflikt planów, konflikt mas, to znaczy raz jest postać indywidualna, za chwilę masa. Z jednej raz idzie w lewą, w drugą stronę. Raz jest plan totalny, za chwileczkę plan bardzo bliski, prawda? Mamy konflikt przestrzeni, konflikt rytmiczny, przestrzeń, to wszystko w tym filmie, w tej frazie montażowej jest obecne, ale najważniejsze, Państwa, jest to skonstruowanie sztucznej czasoprzestrzeni przez symultaniczność wątków fabularnych, która powoduje, że no, co zrobiono? No rozciągnięto czas, tak? Oto siła montażu, oto potęga montażu, można rozciągnąć go jak gumę prawie do niebotycznych rozmiarów. Oczywiście, Państwa, my dzisiaj oglądając ten fragment, no mamy pewne jakieś tak świadomość, że coś tu jest nie halo, to znaczy, że on już dawno powinien zejść, co nie zmienia faktu, Państwa, że było to takie no, jakby zagranie na nosie rzeczywistości, a przecież o to w gruncie rzeczy chodziło, tak, żeby stworzyć tak elastyczny środek wyrazu, który tę rzeczywistość skonstruuje, jak to konstruktywiści chcieli, tak? Który stworzy z niej nową jakość. Tak? Bo rzeczywistość jest tylko budulcem. I tu, Państwa, też właśnie kończy się ta fraza właśnie tym wstaniem lwa z trzech różnych figur sfilmowanych, a wcześniej zresztą także takim krygowaniem się jakiegoś aniołka Putto, który boi się, że za chwileczkę do niego wystrzeli pancernik, bo rzeczywiście pancernik wystrzela, widząc co się strzela, widząc co się dzieje tutaj w trakcie tej masakry, prawda? I to jest taki znak tej umierającej Rosji, która trochę jak to Putto delikatne, trochę z alabastru, no musi odejść w przeszłość, bo wstaje lew, który, czyli mamy przynajmniej do czynienia także z elementami montażu skojarzeniowego, prawda? Takiego montażu budującego właśnie jakąś frazę taką poetycką. Ale, Państwa, to było za mało Eisensteinowi i Eisenstein, Państwa, postanowił pójść jeszcze dalej, to znaczy nie tylko i wyłącznie w stronę oczywiście montażu atrakcji, antytez, konfliktu, to wszystko w tych filmach, Państwa, jest obecne, nie tylko w stronę montażu bardzo precyzyjnie, dramaturgicznie obmyślanego, to też, Państwa, nie tylko w stronę budowania rzeczywistości, sztucznej rzeczywistości montażowej, która jest tak elastyczna, że właściwie zaprzecza tej rzeczywistości realnej. Ale, Państwa, on był nienasycony. Eisenstein był nienasycony jako wybitny intelektualista, erudyta. Zadawał sobie pytanie, czy kino jest w stanie udźwignąć nie tylko i wyłącznie opowiadanie, nie tylko i wyłącznie porównanie poetyckie czy metaforę jakąś, bo tą łatwo stworzyć, prawda? Na przykład zabijają ich jak, to porównanie zabijają ich jak bydło, prawda? Można coś takiego zrobić. Albo lew powstał, prawda, i ryknął. Tak? To można, Państwa, wszystko zrealizować w kinie. Natomiast czy można, Państwa, zrealizować takie zestawienia, które będą ilustrowały abstrakcyjne pojęcia? Takie, które, Państwa, de facto mają swoje odzwierciedlenie w kulturze ikonicznej, czy w takiej semiotyce ikon jako pewnych znaków wziętych z rzeczywistości, tylko że mocno uproszczonych. Myślę, Państwa, tutaj o wszystkich hieroglifach, pismach właśnie takich, które odwołują się do koncepcji obrazkowej, tak? Do tych schematycznych, ikonicznych odwzorowań rzeczywistości, ale jedne. Sam Eisenstein, Państwa, bardzo długo i namiętnie pracował nad, czy poznawał japońskie hieroglify. No i dostrzegł, prawda, że zestawienie na przykład dwóch schematycznych obrazków buduje jakieś pojęcie, na przykład oko i woda, no to płacz. Miał takie poczucie, że w ten sposób można zbudować, Państwa, także słownik języka kinowego, jeśli można tak powiedzieć. Oczywiście to jest, Państwa, trochę utopia, bo słownik języka kinowego, bo sam obraz filmowy jest zbyt wieloznaczny, żeby nadać mu aż tak, zbyt wieloznaczny w swojej realności, prawda? To nie jest jednak schematyczny ikon, z którego można wywnioskować, zestawiając dwa bardzo, bardzo skrótowe elementy, prawda? To jest jednak coś, co przemawia tysiącem słów, jak czasem się mówi, prawda? Czyli ma taki trochę szum informacyjny, ma tą swoją polisemiczność, więc trudno jest, Państwa, zmiażdżyć znaczenia te macierzyste każdego z ujęć i takie zestawić, żeby widz wiedział, że to chodzi o to pojęcie, a nie jakieś inne. Żeby jednym słowem z tych wielu takich zestawień stworzył całą sekwencję, jak w zdaniu, prawda, abstrakcyjną. A Eisenstein, Państwa, miał właśnie taką ambicję, żeby kapitał Marksa, wiecie Państwo, filozoficzną de facto, kurczę, historiozoficzną literaturę sfilmować. I to się, Państwa, oczywiście nie mogło udać, natomiast jest szereg ciekawych eksperymentów, które Eisenstein, Państwa, realizował. I tu jeden z nich, Państwa, chcę Państwu pokazać, mając świadomość, że czasu nie ma aż tak wiele, ale nie mogę sobie, Państwa, odpuścić przyjemności pokazania fragmentu filmowego, jednego z najgłośniejszych filmów, głośniejszych fragmentów z twórczości Eisensteina, z następnego filmu Październik. To jest, Państwa, opowieść, znowu bohater zbiorowy, o rewolucji roku 1917, najpierw rewolucji lutowej, kiedy to socjaldemokraci, jeszcze nie bolszewicy, przejęli władzę, usuwając cara, a później, Państwa, i na czele tego rządu stanął niejaki Kierzyński, którego za chwileczkę Państwo zobaczycie w tym fragmencie, a, Państwa, dopiero później, no, bolszewicy w październiku 1917 roku przejęli już pewnie władzę. Państwa, wysyłam w związku z tym link do tego fragmentu, czterominutowego, Państwa, fragmentu. Kopiuj, tak. No coś mi się tutaj... O, jest, dobrze. I bardzo uprzejmie proszę o obejrzenie tego fragmentu. Możecie Państwo, nawet jak Państwo macie ochotę, przyspieszyć na 1.25, to nam troszeczkę czasu więcej nie zabierze. Na razie się wyciszam i proszę o obejrzenie. Proszę Państwa, u mnie już, być może, że część z Państwa jeszcze ogląda, ale, proszę Państwa, no to tutaj już widać, proszę Państwa, po pierwsze mamy, pokazałem to w takim dłuższej partii, tu mieliśmy tego Kierzyńskiego, który się tak rozsmakowuje we władzy, prawda, jako ten szef rządu tymczasowego, rozsmakowuje się we władzy, chodzi po tych schodach i czuje się jak Napoleon. No oczywiście mamy tutaj taki typowy montaż skojarzeniowy, prawda, montaż poprzez porównanie. Cały zresztą, jak Państwo zobaczycie, ta fraza jest z taką ramą, prawda, to znaczy dwóch Napoleonów, prawda, jeden z nich wygrywa, generał... zapomniałem tego raz nazwiska, tego generała, nieważne, Korniłow nastupa, jeden generał Korniłow nadciąga i mamy, Państwa, tę ramę taką typową, można powiedzieć, metafory poetyckiej, porównania poetyckiego. Natomiast, Państwa, jednocześnie w środek tej frazy montażowej długiej, prawda, czy tej części, którą Państwu pokazałem, no jest wrzucone coś, co jakby się trochę odrywa, prawda, znowu się odrywa od akcji, bo nawet, proszę Państwa, jak mamy tam to porównanie, prawda, i element wzięty, no tyleż ze świata przedstawionego, bo nie wiadomo, skąd ten Napoleon, ten Bonaparte jest wzięty, być może gdzieś tam w pokoju Kierzyńskiego jest, prawda, w tym gabinecie Kierzyńskiego, bardziej chyba te kieliszki, do których porównuje się także armię, która ma za chwileczkę stanąć przeciwko generałowi Korniłowowi, czyli armię ołowianych żołnierzyków porcelanową, kruchą, za chwileczkę się rozpadnie. Być może to wszystko jest, Państwa, w diegezie, być może jest to wszystko przecież przedstawione. Natomiast, Państwa, no tutaj mamy do czynienia w pewnym momencie, prawda, z taką dużą wstawką związaną z bogami, prawda? Nagle się akcja zatrzymuje i Eisenstein mówi nam, co znaczy Bóg, kto to jest Bóg, prawda? W imię Boga. A kim jest Bóg? I zobaczcie Państwo, taka sekwencja właśnie bogów, od tych najbardziej, można powiedzieć, rozwiniętych religii monoteistycznych, prawda, do coraz bardziej takich cofających się w przeszłość, ale także w formie coraz mocniej minimalistycznych, takich tonicznych trochę, no może nie, ale w każdym razie, wiecie Państwo, to jakieś takie totemy, idole, czy tam korączki się ruszają, co oczywiście miało tutaj, proszę Państwa, oznaczać, że no, jest wiele bogów, tak jakby żadnego nie było, prawda, że jest to tylko i wyłącznie pewien kulturowa wynalazek, tak można powiedzieć, człowieka. I to, proszę Państwa, miało właśnie takie zadanie stworzenia pewnego eseju wizualnego, pewnego wywodu, pewnego dyskursu. To ciekawe, proszę Państwa, że jeśli szukamy, proszę Państwa, w kinie, w ogóle, w historii kina, fabuły, która tak naprawdę nie jest fabułą, ale zamienia się w dyskurs, a więc wywód, prawda? W pewne negocjowanie znaczeń, pewne filozofowanie na ekranie, no to Eisenstein, proszę Państwa, jest to idealnym przykładem, bo proszę Państwa, no, dopowiadając ten wątek i jakby umieszczając trochę wyżej opowieść o radzieckiej szkole montażowej, a zwłaszcza o twórczości Eisensteina, choć nie tylko jego, bo także na przykład Gigi Wiertowa, to fabuła, proszę Państwa, czy fikcja nie zawsze służy fabule. To znaczy, tworząc jakiś film, możemy koncentrować się na akcji, prawda, i tak zwykle kino amerykańskie czyni, ale czasem fabuła jest tylko i wyłącznie pretekstem do tego, żeby inne funkcje zaspokoić. Kiedyś się ciekawie pisał właśnie Tomasz Kłys o różnych dominantach kina fikcjonalnego, nawet używa bardziej kina fikcjonalnego, a nie fabularnego, bo tylko część z tych filmów, na dobrą sprawę, fetyszyzuje fabułę po to, żeby nas emocjonalnie wciągnąć w akcję. A część, na przykład tak jak ten film, wykorzystuje fabułę tak naprawdę do tego, żeby przekazać jakąś skomplikowany komentarz do rzeczywistości, właściwie quasi filozoficzny albo historyzoficzny, jak w tym wypadku. Tak? Albo na przykład religijny, tak, religioznawczy, czym jest Bóg z punktu widzenia, nie wiem, antropologa, religioznawcy, prawda, różne jego twarze. No, można, proszę Państwa, też mówić o jakichś innych, nie wiem, o diegezie, o dominancie diegetycznej, czyli tej realistycznej, gdzie fabuła tak naprawdę jest tylko oknem nasz prawdziwy świat społeczny i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy, proszę Państwa, do czynienia z ewidentnym dyskursem, tak? Z kinem dyskursywnym. Jeśli szukamy gdzieś w historii kina takich właśnie tropów, to nie musi być to tylko Krzysztof Zanussi, jego iluminacja, to może być także, czy Godard, prawda, jego eseje, to może być także właśnie, to mogą być także eseje Sergeja Eisensteina. I proszę Państwa, jeszcze na koniec kilka słów o dwóch konkurentach Sergeja Eisensteina. Ja oczywiście mam świadomość, że to tylko dotknęliśmy trochę twórczości Sergeja Eisensteina, ale chodziło, proszę Państwa, o to, żeby pokazać, jak on coraz bardziej eskalował, można powiedzieć, tą swoją koncepcję od takiego montażu atrakcji na poziomie fizjologicznym, aż do, przez montaż skojarzeniowy, budujący jakieś właśnie poetyckie generalnie porównania, metafory, aż do montażu, który z założenia miałby udźwignąć bardzo abstrakcyjne pojęcia, co nie jest generalnie możliwe, ale taką ambicję miał Eisenstein. Natomiast, proszę Państwa, w Siewierdze Pudowskim, który zresztą był też uczestnikiem tego, uczniem i uczestnikiem tego laboratorium Kuleszowa, który na początku ewidentnie jawił się jako przede wszystkim awangardysta, który będzie przełamywał dotychczasowe formy tworzenia kina. Jednocześnie akurat tak się złożyło, że ostatecznie wylądował gdzieś na pozycji, gdzieś po środku, tak można powiedzieć. Ponieważ w przeciwieństwie, proszę Państwa, do Eisensteina, on uważał, że wpłynąć na widza należy, można i należy przez jednostkowego bohatera. Widz utożsami się nie z masami, tylko utożsami się, o czym przecież doskonale wiemy zresztą w historii kina, utożsami się niejako na zasadzie projekcji identyfikacji z jednostkowym bohaterem. Jednostkowego bohatera, a zwłaszcza historię jego dojrzewania, bo to był ten najważniejszy wątek takiego trochę komunistycznego Bildungsroman, prawda, przekuwania duszy z człowieka nieświadomego w świadomego komunistę, czy komunistkę, jak w filmie Matka, w klasycznym filmie Pudowkina, że właśnie to powinien, to jest najlepszy model kina propagandowego. Czyli jakby wyrazista osobowość bohaterów, możliwość utożsamienia się z nimi emocjonalnego widzów, aktorstwo przede wszystkim realistyczne, tak, właśnie ze szkoły Stanisławskiego, a nie jakaś biomechanika Kuleszowa czy jakiś typaż Eisensteina. Nie, właśnie trzeba jakby trochę wrócić, wykorzystać zarówno te zdolności kina jako medium montażowego, jak i skorzystać także z wcześniejszych poetyk. Sam zresztą był asystentem Władimira Gardina, który był twórcą przedrewolucyjnym i sporo od niego zaczerpnął. Państwa. I takim klasycznym filmem, Państwa, czyli właśnie cała trylogia, to jest trylogia o dojrzewaniu. Właśnie troje bohaterów, Państwa, tych filmów, Matka, Koniec Sankt Petersburga i Burza nad Azją, a właściwie potomok Dżingis Hana, bo taki jest tytuł oryginalny, to są ludzie, którzy właśnie przeżywają tą deziluzję. To znaczy na początek są ciemni, jak matka, która niechcąco zdradza swojego syna, prawda, proletariusza walczącego, bo to akcja przeństwa znowu się dzieje w 1905 roku, kogoś, kto po prostu walczy z niesprawiedliwością społeczną, zdradza go, a później wchodzi jakby w jego buty i zabiera się za działalność rewolucyjną tak dalece, że w końcu sztandar czerwony w ręku dzierży u końca tego filmu. Państwa, a mówię, proszę Państwa, o tym dlatego, że Pudowki zaproponował też odmienną koncepcję montażu, to znaczy on nie chciał realizować, skoro cofnął się jakby o krok i realizował trochę kino bardziej dla ludzi, bardziej charakterystyczne dla takiej właśnie poetyki fabuły, a nie poetyki dyskursu, to proszę Państwa też i montaż, który on stosował, świetny zresztą pod względem dramaturgicznym, narracyjnym, to wszystko było cymes. To jak się dziś, proszę Państwa, ogląda filmy Pudowkina, to są znakomicie zrealizowane filmy. Mógłby się Griffith, tak bym powiedział, u niego uczyć. Natomiast, proszę Państwa, chodzi o ten montaż skojarzeniowy, chodzi właśnie o ten element naddany, który był tak ważny dla radzieckiej szkoły montażu, prawda, ten, który jest komentarzem. Otóż on, proszę Państwa, uważał, że nie należy wybiegać poza diegezę, to znaczy trzeba szukać tych elementów porównawczych w diegezie, w świecie przedstawionym. I proszę Państwa, w matce, której fragment, proszę Państwa, już nie będę pokazywał, bo czasu nie ma, natomiast za chwileczkę wyślę ją linkiem, ten fragment, i ktoś z Państwa będzie chciał, to może sobie go skopiować i później na spokojnie obejrzeć. On pokazuje taką, proszę Państwa, oto sytuację, w której nadchodzi wiosna, najpierw pokazywane są lody, pękające lody, a następnie radosna manifestacja robotników, którzy chcą zaprotestować, przeciwko władzy carskiej i schodzą się z różnych miejsc tego miasteczka i widzimy, jak gdy idą, płynie taki strumyczek gdzieś koło właśnie gdzieś tu koło chodnika, no nie chodnika, koło tej drogi, prawda, taki strumyczek, który zapowiada, że właśnie topnieją lody, prawda, a oni są jak te topniejące lody, a oni są jak ten strumyczek. Na razie z każdej uliczki mały, ale w pewnym momencie, no, kiedy się zgromadzą, prawda, to będą stanowili, no, dużą siłę, woda, która zmiecie ten system. Więc, proszę Państwa, jak Państwo widzicie, no, takie standardowe porównanie, ale to u Pudowkina świetnie pasuje do całości, tak? Bo to jednak nie jest kino, które w sposób tak ostentacyjny awangardyzuje i idzie sobie w stronę dyskursu. Nie, to jest jednak kino, które się zresztą, proszę Państwa, też sympatycznie, jeśli można użyć takiego słowa dzisiaj, ogląda. Te fragmenty, proszę Państwa, Burza nad Azją też proszę zwrócić uwagę, bo na koniec, proszę Państwa, jeszcze kilka słów na temat tegoż reżysera, który był osobny. Otóż on umiał także dobrze montować, ale to był, proszę Państwa, twórca, który w przeciwieństwie do tych wcześniej przeze mnie wymienionych Kuleszowa, Eisensteina i Pudowkina przede wszystkim stawiał na obraz. Czyli zobaczcie Państwo, Aleksander Dowżenko był twórcą, który zupełnie inny element poetyki dzieła filmowego czynił wehikułem znaczeń, nadrzędnych znaczeń. Bo tak jak powiedziałem, w jego filmach, zwłaszcza w tej trylogii z Wienigora, Arsenał i Ziemia, zwłaszcza w Arsenale, on pokazuje, że on wie, jak się montuje po eisensteinowsku, prawda, na zasadzie konfliktów graficznych, prawda, na zasadzie właśnie przyspieszania frazy montażowej, zmiany rytmu, budowaniu znaczeń dodatkowych. On to wszystko wie, ale jednocześnie jako syn ziemi ukraińskiej, niewykształconego chłopa z biedy, z ludu, on po prostu miał zupełnie inny związek z naturą. Jako że miał inny związek z naturą, to jakby w obrazach, przepięknych obrazach, zwłaszcza, proszę Państwa, w ziemi, zawierał to, co jest istotą tych filmów. Bo pozornie, proszę Państwa, istotą tych filmów jest walka o to, żeby na wsi założyć kołchoz, prawda, żeby kolektywizować wieś, bo to jest literalny temat na przykład ziemi. Tak naprawdę, proszę Państwa, to jest znakomity film o połączeniu, o tym cyklu życia i śmierci, prawda, który znamy, proszę Państwa, wśród kultur ludowych, pierwotnych, gdzie natura i człowiek tworzą wzajemnie silny związek nierozerwalny. I proszę Państwa, z tego filmu te kadry Daniela Demuckiego momentami są po prostu olśniewające i jeśli Państwo będziecie mieli kiedyś okazję obejrzeć film Aleksandra Dowżenki, którego dzisiaj Ukraińcy ewidentnie traktują jako, no, jakby twórcę kina narodowego ukraińskiego, choć jego związek z komunistyczną ideologią był dość mocny, dość silny, no to gorąco polecam, żebyście Państwo kiedyś na to rzucili okiem. Proszę Państwa, teraz jeszcze tylko te dwa fragmenty podaję właśnie, żebyście Państwo mogli ewentualnie zobaczyć ten montaż Pudowkina. Gdzieś tutaj powinno być, ale to nie mogę znowu teraz znaleźć, nie mogę. To ciekawe. Miałem ten czat, a teraz mi... A, jest, dobrze, przepraszam. To wysyłam, proszę Państwa, fragment matki. I wysyłam jeszcze Burzy nad Azją, proszę Państwa, nie, to Burzy nad Azją była, proszę Państwa, Burzy nad Azją, proszę Państwa, zwróćcie Państwo z kolei uwagę na jeszcze jeden ciekawy zabieg, nie wychodzący poza świat przedstawiony Pudowkina, mianowicie na to, że można budować scenę z fragmentów, ze zbliżeń, generalnie uciekając przed pokazywaniem planu ogólnego, czyli można ją konstruować intelektualnie, dynamicznie, tak, żeby widz Nie zaznajamiał się tak na zasadzie przyległości, homologii, widzę przestrzeń, w której się dzieje akcja i nic więcej, tylko żeby musiał rekonstruować tę przestrzeń właśnie z takich półzbliżeń, planów bliskich, czasem trochę takich średnich, bardziej amerykańskich, ale generalnie prawie w ogóle bez zarysowania właśnie tego ujęcia ustanawiającego, taki montaż konstruktywny właśnie. No, na tym to polegało, ale jednocześnie nie wykraczający, proszę Państwa, poza no, obowiązki zrelacjonowania świata przedstawionego i nie wykraczające, tak jak Eisenstein, w stronę po prostu eseju wizualnego. Więc to tyle. Gdyby był czas, to byśmy mogli jeszcze powiedzieć o Gidze Wiertowie, ale jeśli można, ja po prostu wyślę później prezentację i ten Giga Wiertow jeszcze gdzieś tam, proszę Państwa, może zaistnieje, choćby w takiej prezentacji. To był zresztą twórca kina dokumentalnego, gdzie jego koncepcja była też bardzo silnie montażowa, to znaczy, że właściwie można pójść i sfilmować coś w rzeczywistości, jak w Człowieku z kamerą właśnie przez Symfonii Miejskiej, ale na dobrą sprawę ważne jest tylko to, co się później na montażu uzyska, wyławiając najpierw materiał, wątki jakby znalezione z tego materiału sfilmowanego, a następnie na montażu tworząc tak zwane montażowe widze, a więc de facto rzeczywistość, która jest rzeczywistością właśnie montażowej prawdy, nie realnej, ale właśnie montażowej prawdy. To montażowe widze, to jest takie hasło, które u Gigi Wiertowa bardzo silnie wybrzmiewa. Ok, proszę Państwa, jest 18.30, a więc półtorej godziny wycisnąłem, dalej już nie mogę. Co teraz?
Dziękujemy bardzo za wykład. Tutaj widzę, że jedno pytanie się pojawiło, więc pozwolę sobie może odczytać od pani Martyny Szałaszewicz. Dobry wieczór, bardzo ciekawy wykład. Czy napisał pan profesor na ten temat jakieś teksty, które moglibyśmy przeczytać?
Pani Martyno, nie. Ale bardzo lubię ten okres kina, bo uważam, że no, trochę jest dzisiaj też niedoceniany, tak? No, stare, prawda, nudne, czarno-białe, a z racji tego, że jestem historykiem z pierwszego wykształcenia, to całe to zaplecze też Rosji radzieckiej ideologiczne jest mi bliskie, tak? Jakby, no, rozumiem trochę ludzi, którzy zostali uwikłani jako artyści w tamtą rzeczywistość, trochę ich nawet tłumaczę. Nie napisałem, ale dla pani z chęcią napiszę. Już się zabieram.
Tu może tylko dodam, że na liście lektur zalecanych, które Państwo znajdą na stronie Nowych Horyzontów, mogą też Państwo tam sięgnąć. Tam z pewnością jest tom poświęcony właśnie Eisensteinowi, dosyć wiekowy, ale myślę, że na pewno interesujący, więc jeżeli ktoś chciałby sprawdzić i pogłębić jeszcze tę wiedzę, to tam również może sięgnąć.
Jeśli można, ja też, tak jak powiedziałem, wyślę prezentację, natomiast mogę też do tej prezentacji dołączyć taką proponowaną bibliografię, która nie byłaby też zbyt hermetyczna, bo umówmy się, że teksty eisensteinowskie samego Eisensteina, no, są dość trudne w odbiorze i obszerne, więc dołączę tam powiedzmy z 6-5 sugerowanych lektur. Rozumiem, że Państwo macie jakąś możliwość kontaktu z uczestnikami kursu, więc...
Tak. Wszystkie materiały od profesora prześlemy do Państwa oczywiście mailowo do każdego uczestnika osobno, także proszę śledzić swoje skrzynki.
Tak, i tam też dołączę te linki, to też jakby ktoś chciał sobie tam jeszcze raz zrzucić okiem na te fragmenty, to one oczywiście też będą.
Mm-hmm. Widzę, że jeszcze jedno pytanie się pojawiło z kolei od pani Marty Pikul, która pyta, czy można te filmy wspomniane dzisiaj w całości obejrzeć?
Powinny być. Są generalnie, albo na YouTube, albo na CDA. Także tak raczej pani znajdzie, tak? Natomiast nie chcę więcej sugerować, bo byłoby to z mojej strony dwuznaczne.
Dobrze, w takim razie myślę, że możemy już powoli kończyć. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję profesorowi Kornackiemu za wygłoszenie wykładu i za to, że zgodził się w ogóle wziąć udział. Bardzo dziękuję w takim razie. Dziękuję Państwu. No i w takim razie widzimy się w przyszłym tygodniu na kolejnym spotkaniu. Dziękuję bardzo.
Ja również bardzo dziękuję. Jeszcze tylko dodam, że przyszły wykład wtorkowy poprowadzi dr Anna Taszycka i będziemy rozmawiać o surrealizmie, impresjonizmie i dadaizmie w kinie. Także serdecznie zapraszam. Tak jak zwykle w poniedziałek pojawi się u Państwa na skrzynkach mailowych link do zajęć. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Pozdrawiamy. Dobranoc.